A teraz już chciałbym przejść do Bożego Słowa. Zaczniemy od Księgi Objawienia Jana, rozdział 7. Objawienie Jana, rozdział 7. Mamy tu taki tajemniczy werset. On brzmi w ten sposób: potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Ja tutaj chcę wam zwrócić uwagę, to jest liczba cztery, często wymieniana, i też pojawia się takie stwierdzenie, że czterech aniołów powstrzymuje cztery wiatry. Cztery wiatry. Więc akurat te moje dzisiejsze rozważanie będzie dotyczyć wiatrów. Sprawdziłem to sobie w Biblii i słowo cztery wiatry występuje jeszcze w Księdze Jeremiasza, rozdział 49, werset 36. Możecie to sobie sprawdzić przy okazji. I Księga Daniela, rozdział 7, werset 2. Określenie cztery wiatry. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest jakaś symbolika użyta, ale na pewno jest mnogość wiatrów. Mnogość wiatrów. Myśmy ostatnio w Krakowie mieli trochę problemu z brakiem wiatru. Dzisiaj już trochę lepiej, ale ja tak przez okno patrzyłem przez kilka dni, ani jeden listek się nie poruszył. Przynajmniej w tym rejonie, w którym ja mieszkam. No jak nie było wiatru, to co było? Smog był bawelski, tak? Czy smog? No był problem. Czyli generalnie wiatr jest potrzebny. Więc ja nie chciałbym o tym wietrze, tak, który jest związany z, nie wiem, z przewietrzaniem miasta, ale o wiatrach, o których mówi Biblia. Duchowe wiatry też wieją. Nie tylko w tym świecie naturalnym Bóg stworzył wiatr, który się porusza, ale w świecie duchowym też wieją wiatry. Ja o tych wiatrach w świecie duchowym dzisiaj parę słów. Myślę, że byłoby to chyba niedobre, gdyby w świecie duchowym nie wiały żadne wiatry. Gdyby była taka cisza, kompletnie. Jeżeli byśmy na przykład nasze życie porównali tutaj do łodzi, żaglowca, to wiecie, to jest problem, jak nie wieją wiatry. To jest problem. Nasze życie by stało w miejscu, nie poruszałoby się. Więc ta symbolika ma swoją wymowę, ma swoje bogactwo, ma swoje znaczenie. Więc pozwólcie, że o kilku wiatrach. Chciałbym mówić tylko o tych pozytywnych, ale niestety Biblia nie tylko o tych pozytywnych mówi. Ale najpierw o tym, który jest najpiękniejszym wiatrem z Ewangelia Jana, rozdział trzeci. Ewangelia Jana, rozdział trzeci. Znamy to bardzo dobrze, rozmowę Pana Jezusa z Nikodemem, cały ten fragment o nowonarodzeniu, o narodzeniu z ducha. I później od wersetu szóstego Pan Jezus kontynuuje, mówi takie słowa: co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. I werset ósmy: wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. No i w języku greckim troszeczkę to można inaczej przetłumaczyć. Dlatego, że w języku greckim słowo pneuma może być tłumaczone jako duch i jako wiatr. To jest jedno słowo, pneuma. Duch i wiatr. Nawet Biblia Gdańska w tym miejscu tłumaczy werset ósmy: duch wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, który się narodził z ducha. Wtedy mamy jakąś logikę tłumaczeniową. Tak? Czyli mamy tutaj określenie wiatr, czy duch wieje dokąd chce. W ogóle słowo wiać to jest słowo pnei. Czyli pneuma, duch, pnei to jest wiać. Wiatr, duch wieje dokąd chce. A więc jeżeli my mówimy Duch Święty, czyli pneuma hagios, to mówimy także święty wiatr. Święty duch, można to równie dobrze przetłumaczyć, święty wiatr. Jeżeli byśmy się odnieśli do języka hebrajskiego, to Ruach HaKadosz, Duch Święty po hebrajsku, równie dobrze może być przetłumaczony Wiatr Święty. Ruach to jest wiatr w języku hebrajskim. I w języku greckim, i w języku hebrajskim to jest to samo słowo. Więc jeżeli mówimy o wiatrach, to trudno jest pominąć Ducha Świętego jako Boży Święty, powiew jako Boży Święty wiatr. Myślę, że pamiętacie dobrze to zjawisko, czy to wydarzenie duchowe z rozdziału drugiego Księgi Dziejów Apostolskich, rozdział drugi, werset od pierwszego do czwartego, zatytułowane to mamy wylanie Ducha Świętego lub zesłanie Ducha Świętego. Czytamy, że gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, gdy nadszedł dzień pięćdziesiąty, byli wszyscy razem na jednym miejscu i dalej pojawia się to stwierdzenie i powstał nagle z nieba szum jakby wijącego, gwałtownego wiatru. A więc symbolika jest, wiecie, jednoznaczna. W świecie duchowym następuje wylanie Ducha Świętego, ale temu towarzyszą pewne wydarzenia czy pewne zjawiska, także w świecie naturalnym jest szum wiatru i są płomienie ognia, bo to jest stricte symbolika związana z Duchem Świętym. Więc jeżeli w Biblii czytamy, że są aniołowie i powstrzymują cztery wiatry, żeby nie wiały na ziemię, i mielibyśmy teraz spróbować zastanowić się, jakie to są wiatry, które wieją na tej ziemi, to jednym z nich i tym pozytywnym wiatrem, tym Bożym wiatrem, tym świętym wiatrem, święty wiatr, święty, to jest Święty Duch. To jest niesamowity, też bardzo taka, bym powiedział, ważna, wymowna określenie, wymowna symbolika. Jak powiedziałem, sami żeśmy odczuli, co to znaczy brak wiatru, gdy tego wiatru nie ma. I w życiu duchowym jest tak samo. Gdy nie będzie wiatru, nie będzie wiał wiatr Ducha Świętego, to nas spotka to, co w ostatnim czasie w Krakowie. Będziemy przyduszeni, będziemy się dusić. W naszym duchowym życiu będziemy się dusić. A więc mówiąc o Duchu Świętym, mówimy o wietrze Ducha Świętego. Możemy zadać sobie takie pytanie, bo wiatr wieje zawsze w jakimś kierunku. Nie wiem, czy zauważyliście to. Wiatr wieje zawsze w jakimś kierunku. To nie ma tak, że to jest bezkierunkowe, to jest jakiś chaos, zamieszanie. Może są jakieś zawirowania, owszem, ale wiatr Boży, wiatr Ducha Świętego wieje zawsze w jednym kierunku. Moglibyśmy sobie zadać pytanie, na podstawie słowa moglibyśmy takie zrobić sobie studium i to jest bardzo też jasno w Biblii pokazane, w jakim kierunku wieje Duch Święty. My tego nie musimy w ogóle wymyślać, nie musimy tworzyć tego kierunku. On jest bardzo dookreślony w Piśmie Świętym, gdzie będzie wiał Duch Święty. My możemy tak ogólnie powiedzieć, że Duch Święty będzie wiał w stronę Chrystusa i w stronę Ojca. Nawet jest powiedziane, że On Pan Jezus powiedział, że gdy przyjdzie Duch Święty, to On mnie co zrobi? Uwielbi. Gdy przyjdzie ten święty wiatr, gdy przyjdzie ten święty duch, to On przyjdzie po to, żeby mnie uwielbić. Więc On będzie zawsze nakierowany na Boga, na Boże sprawy, będzie nas prowadził, popychał w stronę Bożą. I to jest bardzo ważne, bo kiedy mamy to zrozumienie, czy mamy ten obraz, że jesteśmy pewnym żaglowcem, okrętem, czy Kościół, czy nawet nasze indywidualne, pojedyncze życie, to kiedy wieje Boży wiatr Ducha Świętego, to będzie nas pchał w odpowiednim kierunku w stronę świętego Boga. W stronę Pana Jezusa Chrystusa. Aby Go uwielbić, aby Go wywyższyć i aby spełnić Bożą wolę. Kiedy ja przyglądam się takim specyficznym powiewom Ducha Świętego, chociażby w moim życiu, to muszę wam powiedzieć, że zdarzają się takie sytuacje od tak zupełnie nieplanowane, tak zupełnie nieprogramowe, kiedy nagle odczuwam, że Duch Święty pobudza mnie do tego, żebym wielbił Boga i żebym się modlił. I to jest nieważne, w jakim miejscu jestem. Mogę być w swoim prywatnym domu, w mieszkaniu, mogę być tutaj, w kaplicy, sam. Wtedy zaczynam chodzić i śpiewać i się modlić. Dobrze, że jestem sam, ale zaczynam śpiewać i to jest taki mój śpiew. Nie wiem, czy wy znacie mój śpiew, ale to on jest specyficzny. ale jestem pobudzony przez Ducha Świętego i to trwa, i chodzę, i się modlę, i śpiewam, i czuję, że po prostu Pan mnie pcha. Duch wieje. I to nie jest coś, co jest dla mnie planową modlitwą. Ja też mam, staram się mieć uporządkowane moje życie duchowe, więc mam też czas modlitwy, czas rozważania słowa. Jest to mój stały czas, ale to jest zupełnie poza tym. To jest zupełnie nie coś nieplanowanego, coś, co przychodzi nagle. Ale chcę wam powiedzieć, że gdybym zwinął żagle, to za chwilę to odchodzi. Ten wiatr przestaje wiać. Jeżeli rozłożę żagle, jeżeli pozwolę, żeby ten wiatr, który przychodzi od Pana, mnie pchnął moje życie, to jeżeli pozwolę, to coś się dzieje, coś przeżywam z Bogiem, coś przeżywam z Panem. To jest ten wiatr Ducha Świętego i chcę wam powiedzieć, żebyśmy byli bardzo tacy wyczuleni na te powiewy Ducha Świętego, które są nieplanowane, niestandardowe. W żaden sposób nie przez nas nieuregulowane. One po prostu przychodzą. Tak to się dzieje w naszym prywatnym, osobistym życiu. To równie dobrze może dziać się w zgromadzeniu pośród nas. Jest coś, co jest jakimś porządkiem, jakimś planem, ale jest coś, co jest tym powiewem Ducha Świętego i to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili ten powiew dostrzec, zauważyć. Kiedy ja na przykład zastanawiam się, jak... Dla mnie to jest ciągle tajemnica, w jaki sposób Bóg daje słowo. Na przykład w jaki sposób ja otrzymuję słowo, żebym się z tym słowem dzielił z wami na nabożeństwie. Można powiedzieć tak, że już po tylu latach powinienem znać tą regułę, jakiś schemat, jakiś porządek. A to jest za każdym razem zupełnie inaczej. Praktycznie nie ma żadnej reguły, nie ma żadnego jakiegoś porządku, jak to się dzieje. I właśnie w tym tygodniu to jedno słowo było w mojej głowie, słowo wiatr. I to słowo pociągnęło mnie do tego, że zacząłem to badać w Piśmie Świętym, czytać wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które mówią o wietrze. Oczywiście nie jestem w stanie wam wygłosić tego, bo byście musieli być tu do 16:00. Andrzeju, dla ciebie warto by było to zrobić, naprawdę. Warto dla ciebie, dla jednej osoby. Wiesz, bo lepiej... No dobra, może oszczędzę sobie, żeby coś za dużo nie powiedzieć. W każdym razie to jest właśnie tak, że jest to słowo, ale to słowo wiatr spowodowało, że ja musiałem pójść za tym słowem. To nie jest tak, że Bóg wgrywa mi kazanie do mojego umysłu. Jak przerzucenie z dysku na dysk. Nie, on po prostu odbieram słowo i później ja muszę pracować, muszę iść z tym wiatrem. Muszę iść z tym, nad tym pracować. Zastanawiać się nad tym, rozważać i się zaczynają rzeczy otwierać i przychodzi zrozumienie. I drodzy, tak Bóg wnosi takie powiewy do naszego życia. I my możemy te powiewy zlekceważyć. Możemy je odsunąć na bok. Będziemy czekać na wylanie Ducha Świętego, takie jak w Dziejach Apostolskich, rozdział 2. Ale zauważcie, tam był jaki wiatr? Gwałtowny. Tam był wielki szum, tam była wichura, bo to było zesłanie Ducha Świętego. I czekając często na te wichury, możemy nie zauważać tych delikatnych powiewów, które są nad naszym życiem i są w naszym życiu, bo na tym polega życie z Bogiem. Bo na tym polega relacja z Bogiem. I to jest to, żebyśmy w tej relacji z Bogiem na tyle byli wyczuleni, żebyśmy usłyszeli, nie wiem, zobaczyli, nawet, nie wiem, wiatr się słyszy czy widzi. Ale jeżeli jest to taki delikatny powiew, muszą nasze zmysły być na tyle wewnętrzne, wyczulone, żebyśmy, a może się odczuwa na twarzy powiew. I to właśnie na tym polega ta wrażliwość duchowa, że my potrafimy wyczuć w jakiś sposób duchowo ten powiew i pójść za tym powiewem. Bo równie dobrze możemy go pominąć, gdzieś stanąc z boku i ten powiew nie będzie miał wpływu na nasze życie. On jest, Bóg je daje, ale co z tego? On po prostu przejdzie. Więc bracia i siostry, w oczekiwaniu na potężny wiatr, pamiętajmy, że są drobne powiewy, które mają ogromne znaczenie dla naszego życia. Często jest tak, że może być to jedna myśl, jedno zdanie, które Bóg wkłada do swojego umysłu, jedno imię, jedno nazwisko. Jest to jasny sygnał, że Bóg cię wzywa, żebyś albo, nie wiem, zadzwonił do tej osoby, albo żebyś się modlił o tą osobę. To jest już nasze wyczucie, nasze zrozumienie. Więc są powiewy Ducha Świętego. Nie wiem, czy pamiętacie proroka Eliasza. Prorok Eliasz, wielki Boży prorok, który doświadczał tego, że Bóg do niego mówi. W pewnym momencie był w pewnym kryzysie. Oto tak jak właśnie to spotkanie sobotnie. Właśnie miał taki czas załamania. I Bóg mówi: Eliaszu, spotkam się z tobą na górze Choreb. Nam się to tak łatwo, lekko czyta, a to była wyprawa. To była wyprawa. Musiał zostawić wszystko w swoim życiu i przejść z Izraela na pustynię Synaj, na górę Choreb. Kawał drogi, piechotą. 40 dni szedł. 40 dni szedł. I przyszedł na tą górę, stanął przed Bogiem i tam czytamy, że najpierw było wielkie burza, było wielkie trzęsienie ziemi, była wielka zawierucha, a później czytamy, że po ogniu cichy, łagodny powiew. Po ogniu przed cichy, łagodny powiew. I dalej czytamy, gdy go Eliasz usłyszał. Więc najpierw była jakieś zjawiska bardzo głośne, wstrząsy. I później cichy, łagodny powiew. Jest powiedziane, że Eliasz go usłyszał. I to jest właśnie to, że my możemy nie usłyszeć, czy pominąć ten cichy, łagodny powiew. I właśnie czytamy, że gdy go Eliasz usłyszał, stanął przed Bogiem i właśnie w tym cichym, łagodnym powiewie był Bóg, który przyszedł do Eliasza. Właśnie w tym był Bóg. Nie w tych potężnych zjawiskach, które były wcześniej. Tam jest powiedziane, że i w tym nie było Boga. Ale w tym łagodnym, cichym powiewie. I to jest właśnie ten wiatr Ducha Świętego, który bardzo jest nam tak mocno potrzebny w życiu. Dlatego, że bez tych powiewów dopadnie nas rutyna. Bez tych powiewów dopadnie nas stagnacja. Bez tych powiewów dopadnie nas takie rutynowe podążanie za Panem. I sami w pewnym momencie odczujemy sami, że brakuje nam jakiejś świeżości, że powtarzamy pewne rzeczy, wykonujemy pewne rzeczy od tak, zwyczajowo. A brakuje nam tego świeżego, Bożego powiewu. Ja bardzo lubię ten obraz z Księgi proroka Izajasza, 40 rozdziału, werset 31, że ci, którzy ufają Panu, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. I dla mnie to też jest ten piękny obraz powiewu Ducha Świętego. Dla mnie to jest ten obraz. Dlatego, że orzeł nie wzbija się w górę siłą własnych mięśni i siłą własnych skrzydeł. On robi coś, co Bóg nam pokazuje jako pewien model, jako pewien wzorzec wznoszenia się. I siłą orła jest to, że on rozpościera skrzydła i znajduje ten tunel, w którym jest ciepłe powietrze wznoszące się do góry. I kiedy znajdzie ten tunel w przestrzeni, gdzie jest ciepłe powietrze wznoszące się do góry, on w tym tunelu szybuje w koło. I co się dzieje? I ciepłe powietrze go wynosi na kilka nawet kilometrów w górę. Co jest niemożliwe dla innych ptaków, co jest niemożliwe dla innych stworzeń, ale dla orła jest możliwe. I wiemy o tym, że Pismo Święte, gdy porównuje nasze życie, to nie porównuje nasze życie do jaskółki czy do wróbla, tylko buduje w nas ten obraz, porównuje do orła, że ci, którzy ufają Panu, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Ten obraz, ten powiew Ducha Świętego, i to jest wspaniały powiew. I my musimy, bracia i siostry, ten wiatr łapać. Bo możemy utknąć w miejscu wielkiego oczekiwania, czy będziemy oczekiwać na wielkie wylanie Ducha Świętego, które a propos nastąpiło, I Duch Święty jest pośród nas, jest między nami i my, jeżeli nie będziemy rozpoznawać tych Jego powiewów, to być może nigdy nie nastąpi jakiś większy powiew, który nas poniesie dalej do Bożych spraw. I to jest pierwszy wiatr. Mam nadzieję, że Bóg tego wiatru nie powstrzymuje. To my go powstrzymujemy prędzej. To nie Bóg powstrzymuje ten wiatr. On po prostu ma wiać. On ma odświeżać, odnawiać nasze życie. Ale przez to, że powiedziałem, że tych wiatrów jest mnogość, nie wiem, dokąd dojdę, jeżeli chodzi o dzisiejsze kazanie, ale chcę też zwrócić uwagę na list Efezjan, rozdział 4. List Efezjan, rozdział 4. Kiedy mamy wersety od 11 do 16, jest opisane, że Bóg ustanowił, On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Dalej jest powiedziane, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, a więc dojdziemy, jest to jakiś proces dochodzenia, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. I werset 14, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. To jest kolejny wiatr. Kolejne wiatry nawet. Kolejne wiatry. Więc Bóg pracuje w naszym życiu, wyposaża, daje ludzi, którzy głoszą nam słowo, wyjaśniają nam słowo. Mamy wzrastać w poznaniu Syna Bożego. Mamy dorastać do tej pełni Chrystusowej, do tej męskiej dojrzałości, doskonałości. I dalej, po co to wszystko? To w tym celu, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem. A więc mamy jeden wiatr Ducha Świętego, który nas prowadzi, popycha w stronę Boga. W stronę Bożej woli i w stronę Bożych dzieł. Który nas przybliża do Chrystusa, odnawia nasze życie. I skupia nasze życie na Bożych rzeczach. A z drugiej strony apostoł Paweł, świadomy świata duchowego, świadomy jego funkcjonowania, mówi nam o tym, że wieją lada wiatry nauki, które ma, ich celem jest zepchnąć nas gdzie? Na bezdroża. Czyli jeżeli mielibyśmy znów przywołać ten obraz łodzi, która jest pchana wiatrem Ducha Świętego w jakimś kierunku, oto pojawia się inny wiatr. I w świecie naturalnym to jest, nie wiem, czy to w ogóle się dzieje, musiałby mi ktoś wytłumaczyć, ale w świecie duchowym jest tak, że może wieć wiatr Ducha Świętego, który cię pcha w stronę Boga i dostaniesz boczny wiatr w tym samym czasie, którego celem jest zepchnięcie cię na bezdroża. A więc płynę, bo pcha mnie wiatr Ducha Świętego, podążam za Panem i nagle wieje delikatny wiaterek z boku, który co robi? Jego celem co jest? Spychać łódź mojego życia. I to nie jest huragan, to nie jest burza. Wiecie, to nie jest jakieś silne uderzenie boczne, ale to jest delikatny wiaterek, którego celem jest tylko to, żeby nasze życie odchyliło się z kursu. A więc mamy Boży kurs, gdzie wieje Duch Święty w jasną stronę i jest boczny wiatr, którego celem jest lekkie spychanie nas. I wiecie, jeżeli ten wiatr będzie, on wieje, i to nie jest tak, tutaj nie jest powiedziane, że on wieje lub nie. On po prostu wieje. Cały czas. Kiedy ja przyglądam się historii Kościoła, kiedy próbuję zrozumieć historię Kościoła i ta historia jest dla mnie trudna do zrozumienia, to całą historię Kościoła mogę przestudiować pod jednym kątem. Zwiedzeń i fałszywych nauk. I to będą opasłe tomy. To mogą być opasłe tomy prac na ten temat. I apostoł Paweł, który miał wejrzenie w ten świat duchowy, do którego Bóg przemawiał i który to mówił i który to zapisał, z stwierdził i powiedział Kościołowi w Efezie, a właśnie Kościół w Efezie był tym miejscem, który wydał też wielu tych, którzy byli poddani tym fałszywym wiatrom. Ich celem tego wiatru jest spychanie, to jest wiatr boczny, który wieje cały czas. Cały czas, kiedy przestudiuję Nowy Testament. Drodzy, to nie tak, że to dotyczy tylko historii Kościoła od któregoś wieku. Wystarczy przestudiować Nowy Testament i zobaczycie, jak wiele czasu apostoł Paweł poświęcił, żeby korygować błędne doktryny, które pojawiły się za jego czasów. My możemy przeczytać Pismo Święte czy Nowy Testament, jeżeli już mówimy o Nowym Testamencie, przeczytać tylko pod kątem pozytywnym, czyli tych obietnic i różnych rzeczy. To jest ważne, ja tego nie neguję absolutnie, ale zauważmy, jak wiele apostoł Paweł ustosunkuje się do zjawisk, które miały miejsce za jego życia. I prostuje poglądy chrześcijan, czy w Galacji, czy w Koryncie, czy w Efezie. Prostuje ich poglądy. Mówi, wy daliście się zepchnąć wiatrem z właściwego kursu i nie wiadomo, gdzie skończycie, czy nie na mieliźnie, czy nie rozbijecie się o skały. A później ten termin, który pojawia się u Tymoteusza, rozbitkowie w wierze, właśnie o tym mówi. Ktoś, kto został zepchnięty z kursu i rzucony na skały i rozbił się na skałach. Dlatego, że nie utrzymał kursu. Wiecie, i w pierwszym wieku, już za czasów apostoła Pawła, apostoła Jana, pojawiała się dyskusja, czy Jezus Chrystus miał ciało naturalne, takie ludzkie, czy miał ciało pozorne. To już wtedy apostoł Jan się musiał do tego ustosunkować, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele i umarł w rzeczywisty sposób, a nie w pozorny sposób. Już była teologia pozornej śmierci. Pierwszy wiek, bracia i siostry. To już w pierwszym wieku była koncepcja usprawiedliwienia przez łaskę, która zezwalała na złe życie. Czyli człowiek zbawiony z łaski i tak zawsze będzie zbawiony z łaski, więc może żyć jak chce. Nie ma znaczenia. Nic się nie liczy. Reguły się nie liczą. Zasady się nie liczą, bo zawsze jesteś zbawiony z łaski. Więc jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy, ale i tak z łaski będziemy zbawieni. To już ta koncepcja była w czasach apostoła Pawła. On już do tego się ustosunkował w swoich listach. Obok tego pojawia się zupełnie inna koncepcja, która mówiła o tym, że zbawienie jest przez przestrzeganie prawa Bożego. Że to zbawienie jest przez to. Musisz go przestrzegać, bo inaczej nie możesz być zbawiony. To była inna koncepcja. Apostoł Paweł musiał się i do tego ustosunkować. Prostować te poglądy, zrozumienie. Bracia i siostry, i tak od momentu, kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał, od momentu, kiedy został wylany Duch Święty w Jerozolimie w pierwszym wieku, od momentu, kiedy Kościół został prowadzony, czy nie wiem, chcę użyć słowa pchany, nie wiem, czy to jest dobre słowo, pchany wiatrem Ducha Świętego. To w odpowiedzi moce demoniczne, moce diabelskie uruchomiły swoje boczne wiatry. Po to, żeby spychać tą łódź, którą jest Boży lud, Kościół, na różne boczne tory. Na przykład apostoł Paweł, to już jest takie prorocze, przestrzega w 1 Tymoteusza 4.1. Nie wiem, czy na ile pamiętacie ten tekst. 1 Tymoteusza 4.1. On przestrzega i mówi w ten sposób. A Duch wyraźnie mówi. To jest końcówka jego życia. On już miał świadomość pewnych rzeczy, które przychodzą. Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych. To słowo tutaj duchy zwodnicze. To wiatry zwodnicze. To wiatry zwodnicze. I będą słuchać nauk szatańskich, uwodzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętne występu, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. I apostoł Paweł już tutaj wyznacza pewną charakterystykę fałszywych prądów, fałszywych nauk. I podaje, że pierwszym elementem będzie zanegowanie Bożego porządku, zabranianie zawierania związków małżeńskich, czyli fałszywe wiatry zanegują Boży porządek. Bóg ustanowił jakiś porządek, tak porządek w relacji małżeńskiej czy porządek w relacji rodzinnej. I ten porządek zostanie przez te wiatry, co zrobiony? Zaburzony. I to bardzo szybko pojawiło się po jego śmierci, pojawiły się koncepcje, że małżeństwo jest grzechem, że życie małżeńskie jest grzechem, że w małżeństwie życie mężczyzny i kobiety jest grzechem. I zaczęto to po prostu głosić i Kościół zaczął mieć problem z tym. Na przykład pojawiła się taka koncepcja, że jedzenie samo w sobie jest grzechem. Że wszystko, co przynosi przyjemność, co wprowadza przyjemność do twojego życia, należy się tego wyzbyć. I chrześcijanie, niektórzy chrześcijanie, nie wiem, czy jeszcze chrześcijanie, czy już nie chrześcijanie, ale żeby jedzenie nie było dla nich przyjemnością, to przesalali je do takiego stopnia, że jedli prawie sól. No. Jedli jedzenie, bo musieli dostać kalorie, ale ono było tak przesolone, żeby nie czuli przyjemności w czasie jedzenia. I my dzisiaj się możemy uśmiechnąć. Jak nam dzisiaj żona czy mąż, który gotuje, przesoli, to mamy pretensje, a chrześcijanie przesalali, żeby nie mieć przyjemności w czasie jedzenia. I wiecie, i tak, no my tam możemy powiedzieć, no śmieszne. To była poważna sprawa. To była poważna sprawa w tych czasach, kiedy to było. Kiedy się to działo. I my dzisiaj patrzymy z uśmiechem na to, ale chcę wam powiedzieć, że te prądy i te wiatry wcale nie przestały wiać. Może one mają dzisiaj inny wymiar. Dzisiaj nikt nam nie powie, że małżeństwo jest czymś złym. Chociaż ja mówię, jestem tak zaskoczony niektórymi sytuacjami, niektórymi wypowiedziami ludzi ze świata chrześcijańskiego, ze świata ewangelicznego, ludzi, którzy stanowią jakiś autorytet światowy. Jak oni się wypowiadają dzisiaj na temat małżeństwa, to mi wszystko, to mi ręce opadają. Więc ja myślę, że to się skończy tym, co obserwujemy, co widzimy. Nawet w świecie chrześcijańskim małżeństwo to już nie będzie związek jednego mężczyzny i jednej kobiety. Bo Paweł, apostoł, napisał, że duchy zwodnicze przyjdą i zanegują Boży porządek. To się właśnie dzieje dzisiaj. To się już działo przez lata. Bracia, siostry, jak powiedziałem, gdybyśmy mieli historię Kościoła przestudiować, na przykład do końca III wieku chrześcijaństwo było prześladowane. Wszyscy, no, czy większość, może nie wszyscy, ale duża część cesarzy rzymskich programowo prześladowało chrześcijaństwo. Ale koniec III wieku to zakończył. Podobno według, nie wiem, jakiegoś podania, nie chcę powiedzieć, że według legendy, ten, który był tym cesarzem, który nadał pełne prawo chrześcijaństwu, cesarz Konstantyn, on toczył wojnę o cesarstwo i miał taką wizję, czy taki sen. Widział krzyż i było napisane: pod tym znakiem zwyciężysz. Czy ktoś do niego przeżył? Pod znakiem krzyża zwyciężysz. I on nadał chrześcijaństwu status religii, zrównał chrześcijaństwo z innymi religiami w Imperium Rzymskim. I od tej pory skończyło się prześladowanie chrześcijaństwa. Oczywiście później też zostało też wyniesione chrześcijaństwo, bo stało się religią dominującą w późniejszych czasach. Ale tutaj na tym etapie stało się religią zrównaną. Jest koniec prześladowań. Doklecjan był ostatni. Jego pałac Doklecjana stoi w Splicie. W Chorwacji można sobie go zobaczyć. To był ostatni, największy, okrutny prześladowca chrześcijan, Doklecjan. Później był Konstantyn. Dał wolność. I co się stało z chrześcijaństwem, kiedy otrzymało wolność? Myślicie, że się nagle rozwinęło? Że nagle dostało przyspieszenia? Później zwołał Sobór Nicejski i na tym soborze on przewodniczył. Cesarz przewodniczył soborowi. I oczywiście my pamiętamy z Soboru Nicejskiego rzeczy pozytywne, że jest nicejskie wyznanie wiary potwierdzające boskość Chrystusa. A przecież na tym samym soborze ten sam skład rozdzielił chrześcijaństwo od judaizmu. Rozdzielił. powiedział, że chrześcijaństwo to jest nowa religia, nie mająca nic wspólnego z judaizmem. Tam się zaczął totalny rozdział. Ten sam sobór to zrobił. I zaczęło się to, co myślę, żeby się nie stało, gdyby judaizm i chrześcijaństwo były bliżej siebie. Bo od tego czasu zaczął się masowy napływ bałwochwalstwa do Kościoła. Bałwochwalstwa, pogaństwa, pogańskich zwyczajów pod nową szatą. Nadano tylko nową terminologię temu wszystkiemu. I to po prostu wlało się do Kościoła chrześcijańskiego. Nawracały się całe grupy etniczne później. I ze swoimi zwyczajami wchodziły. I co się działo? I obok tego były grupy pojedynczych osób, które się nie zgadzały z tym. I co robiły? I nie chciały płynąć w tym nurcie. Nie chciały być w tym nurcie. I co robiły? Wychodziły. I tworzyły się małe grupy ludzi, którzy byli wierni Bogu i trzymali się zasad Pisma Świętego. Bracia, siostry, i te wiatry spychają to chrześcijaństwo cały czas na różne strony. Gdybym miał się odnieść do współczesnych czasów, powiedziałem, to jest jak gdyby na długi wykład. Może powiem tak, że my mamy to zrozumienie resztki Izraela. I to jest prawda, resztka Izraela, wierna resztka. Ale bym powiedział, i jest też tylko resztka Kościoła. Tego, co było tym nurtem głównym chrześcijaństwa, to zostało wszystko wypaczone, wypchane zupełnie na zupełnie inne wody. I zostawała zawsze ta resztka chrześcijan, którzy chcieli być wierni Bogu. Ostatnio słuchałem kazania pewnego człowieka z Polski, znanej postaci, nie pytajcie mnie kto, bo i tak wam nie powiem. I z jednej strony tyle takich fajnych myśli dotarło do mnie. A cały czas wiedziałem, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak w tym głoszeniu. Nawet, wiecie, ciężko jest powiedzieć, co jest nie tak. Bo to nie jest takie, wiecie, herezja w jasnych słowach, w prostych słowach. I gdzieś głębokie przekonanie we mnie, że muszę się przyjrzeć bliżej tej nauce, temu głoszeniu. Wiecie, my dzisiaj mamy taki dostęp. Możecie słuchać, czego chcecie. Możecie kupować książki, jakie chcecie. Ja was proszę, róbcie to z rozwagą. To nie jest tak, że my możemy to, że to jest tak oczywiste, tak ewidentne. To nie jest. To są lekkie wiatry, które jak zawieją na twoje życie, mogą spychać twoje życie w zupełnie złym kierunku. I znów przychodzimy, wiecie, do rzeczy absolutnie fundamentalnej, że najbezpieczniejsze jest czytanie Pisma Świętego. Czyż nie jest tak? Czyż nie jest tak? Dlaczego my musimy sobie ciągle to powtarzać? Dlaczego synagoga była miejscem, gdzie przede wszystkim czytano Biblię? Przede wszystkim czytano Pismo Święte. I to jest bardzo ważne, żeby chrześcijańska społeczność, wspólnota była miejscem, gdzie się czyta Pismo Święte. A jeśli ci się znudziło tłumaczenie, no nie wiem, czy się może znudzić, ale jeśli ci się znudziło, to zmień sobie tylko tłumaczenie, zobaczysz zupełnie nowy koloryt. Będziesz miał to samo słowo, ale będziesz miał tylko w nowej odsłonie. Zdarzenie z tego tygodnia, prowadziłem rozmowę przez maila z jakąś osobą, która zaczepiła mnie o Ducha Świętego. Ja zacząłem z nią rozmawiać i ona zaczęła mi później wysyłać linki ze stronami internetowymi chrześcijańskimi, żebym sobie poczytał, żebym się uświadomił. I otworzyłem taką stronę chrześcijańską. Muszę wam powiedzieć, że nie dało się na niej. To była strona, na której nie było żadnej niemoralności czy nieprzyzwoitości. Tam były tylko teksty chrześcijańskie, proroctwa i tak dalej, i tak dalej. Nie byłem w stanie dłużej niż kilka minut wytrzymać na tej stronie. A dzisiaj my mamy, jak powiedziałem, do tego dostęp tak powszechny, że jeśli nie złapiemy tego naprawdę rozsądku, to się będzie z nami działo to, o czym pisze, mówi Nowy Testament. Będziemy miotani na różne strony, lada wiatrami, spychani. Z jednej strony chcemy ten silny powiew Ducha Świętego, on jest tak ważny, ten powiew Ducha Świętego. Wyczekujemy, ale pamiętajmy o tym, że równolegle cały czas wieją wiatry boczne, bo taka jest historia Kościoła. Ignorowanie tego świadczy, że jesteśmy ignorantami. Musimy mieć absolutnie zrozumienie i poznanie w tym obszarze. No i jeszcze króciutko o trzecim wietrze wam powiem. Trzeci wiatr opisany przez, czy wypowiedziany przez Pana Jezusa w kazaniu na górze. Ja tylko wspomnę, nie będę go omawiał, bo tylko brat Andrzej by chyba został, żeby mnie posłuchać do końca. Mateusza 7 rozdział, 24 werset. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, to jest akurat, ten tekst jest też odpowiedzią na to, co ja mówię. Teraz dopiero to zauważyłem. Każdy więc, kto słucha tych słów moich, wykonuje. To jest to, o co chodzi w chrześcijaństwie. Słucha tych słów moich, wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I co jest dalej? I spadł deszcz ulewny, i jest zbraj rzeki, i co? Powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto nie słucha tych słów moich, każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz i wyzbrały rzeki i wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a opadek jego był wielki. Mam jeszcze kolejne wiatry, burze, zawieruchę, o której mówi Pan Jezus, które uderzają na dom naszego życia. To już nie są wiatry boczne, które wieją cały czas, czyli fałszywe nauczanie. To jest zupełnie mowa o czymś innym. To jest zupełnie inny obraz. To jest obraz gwałtownej burzy, która w jakimś okresie uderzy na nasze życie. To może być raz w życiu albo dwa razy w życiu. I bardzo myślę, że wymowne jest w tekście greckim, bo my mamy uderzą na nasz dom, a w tekście greckim jest użyte słowo napadną na nasz dom. Myślę, że to jest takie bardziej podkreślające pewien duchowy sens, że ktoś napadnie na nasz dom. Te wiatry napadną na nasz dom. Napadną na nasze życie. Tak jakby za tym stała jakaś osobowa siła. Kiedy przeczytamy na przykład Księgę Hioba, pierwsze rozdziały, to zobaczymy, że jedną z kataklizmów, jakie dotknęły chyba to, co było, uderzył wiatr i zawalił się dom. I zginęły jego dzieci. Tam jest wyraźnie powiedziane, że przyszła wichura, uderzyła na dom. Nagle uderzyła. Był spokój, była cisza. Ucztowali i nagle pojawiła się wichura, która uderzyła. I tu jest analogia. Pan Jezus być może nawiązuje do tego, co tam się stało. Że oto tak się może zdarzyć w życiu, że uderzy na gwałtowna burza na twoje życie. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli próbuję zrozumieć, jak to jest z tą burzą, I analizuję, przyglądam się historii wielu moich braci, sióstr, rodzin, to ja nawet nie jestem w stanie podać żadnej reguły, nie odpowiedzieć, dlaczego tak jest, że nad czyjeś życie przychodzi taka wielka, wiecie, zawierucha. Ostatnio też znana mi jest historia, kiedy nasz kochany brat w Chrystusie, też nie powiem kto, ciężko się pochorował, postawiono mu diagnozę stwardnienie zanikowe boczne. To jest straszliwa choroba. To jest tak okropna choroba. I pamiętam, jak o tym bracie opowiadał mi mój kolega z Nowej Soli, kiedy ten brat usługiwał u nich zboże w Nowej Soli. On mi z takim fascynacją opowiadał, wiesz co, po prostu to było niewiarygodne, kiedy on usługiwał. I na naszym nabożeństwie było wiele osób chorych. I była kobieta chora na nowotwór i był widoczny guz na jej ciele. Wyrósł jej, miała guza wielkości pięści na ciele. I podczas modlitwy, gdy ten brat się pomodlił, ten guz natychmiast zniknął. Tam nie trzeba było, wiecie, jakieś robić to, co nieraz się robi, no, naciąga się ten cud aż do granic, że wszystko pęka, no. Tam nie było czegoś takiego. Po prostu był szok i ona była w szoku i ludzie stojący obok byli w szoku, że guza nie ma i raka nie ma. Tak? I ja pamiętam to, bo on mi opowiadał i wiem, że to ten bracie, a dzisiaj wiem o tym, że on doświadcza takiego, sam doświadcza takie rzeczy. I ja chcę powiedzieć, nie wiem, po jakiej linii to idzie. Nie mam wejrzenia i poznania w tej sprawie. Ale chcę wam powiedzieć, że to, co Pan Jezus powiedział, niekoniecznie musi się zdarzyć w przypadku każdej osoby. Ale może się zdarzyć. Że może wiatr i burza uderzyć. I wtedy jest pytanie, czy nasz dom jest zbudowany na skalę. Bo jak jest na skalę, to co? To się ostoi. To się ostoi. Bracia i siostry, kończąc, chociaż jeszcze mam trochę o wiatrach, ale kończąc. Jest Boży wiatr, piękny wiatr. Ruach HaKodesh, Pneuma Hagios, Duch Święty, wiatr Boży, którego Bóg dał od początku. On jest już w pierwszym rozdziale, w pierwszych wersetach Biblii on się pojawia. On jest zawsze. I to jest ten Duch, który zrodził naszego Pana Jezusa Chrystusa tu na ziemi. Dzięki Niemu został poczęty. To jest ten Duch, który został wylany na Kościół w Jerozolimie, na braci, którzy uwierzyli. I ten Duch, który przez wieki prowadzi Kościół i pcha go w stronę Bożą, w stronę Chrystusa. Obok tego wieją wiatry zwiedzenia. Lekkie, delikatne, spychające Kościół, przez wieki spychające, rzucające na skały, na fałszywe drogi. Jeszcze oprócz tego może się pojawić jakaś zawierucha, gwałtowne uderzenie w naszym życiu. I Pan Jezus powiedział, żebyśmy byli też na to gotowi. My tego nie planujemy, my tego nie chcemy, ale to może przyjść niezależnie. Bądź umocniony w Panu. I moja modlitwa na koniec. Panie, chcę rozpoznawać i poddawać się Twoim powiewom. Chcecie takiej modlitwy? To jest taka ważna. Dwa, Panie, daj mi duchowe rozeznanie, aby wiatry fałszywej nauki nie zepchnęły mojego życia na boczną drogę. I trzy, Panie, umocnij moją wiarę tak, że jeśli by uderzył gwałtowny wiatr, to ja się ostoję, bo mój dom będzie dobrze zbudowany. Będziemy modlić się? Chcecie się modlić? Jeśli chcecie się modlić, to powstańmy, módlmy się.